Gromadzimy się dzisiaj w Kościół, a właściwie to Chrystus nas gromadzi na Eucharystii, w tym niezwykłym sanktuarium na Górnym Śląsku, aby przypomnieć nam to, co dzieje się już od czasu Wieczernika aż po dzień dzisiejszy, co słyszymy, kiedy kapłan wypowiada podczas słów konsekracji. To czyńcie na moją pamiątkę, czyli po prostu pamiętajcie o mnie. Pamiętajcie o mnie najpierw, a nie o sobie. Choć na chwilę poddajmy się słowu Chrystusa i zapomnijmy o naszych codziennych strapieniach, bolączkach, problemach ze zdrowiem, że chodzimy nieraz do czterech lekarzy naraz, o problemach z portfelem, z rodziną. Zechciejmy usłyszeć Jego. Spróbujmy wsłuchać się w Jego, a nie w swój głos, ponieważ właśnie po to tu przyszliśmy, aby słowo Chrystusa przebywało w nas z całym swoim bogactwem. Niech więc Jezus tutaj i w tej chwili będzie na pierwszym miejscu. Módlmy się Jego słowami, słowami Pisma Świętego, a doświadczymy czegoś niezwykłego, bo kiedy się modlę, to Bóg we mnie oddycha. Pooddychajmy przez chwilę Bogiem. Po co tu przyszliśmy? Podpowiada nam święty Paweł: obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Przyobleczcie się miłością, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy. Tego nigdzie nie usłyszymy, w żadnym parlamencie, żaden urząd miasta, ani nauczyciel nam tego nie przekaże. Tylko Chrystus. Panie, jak często moje serce jest niespokojne, jak bardzo brak w nim pokoju. Czuję, że moje słowa, moje pragnienia, moje wybory i moje czyny tak często mogą się Tobie nie podobać. Choć przecież staram się robić tyle rzeczy dobrych i słusznych. Modlę się, chodzę do kościoła, do spowiedzi, spożywam Cię, wchłaniam Cię podczas Komunii Świętej. A jednak moje serce ciągle jest niespokojne, rozdarte, a czasem nawet zapłakane. Dlaczego? Muszę wam wyznać, że patrząc na moje życie, a minęło już pół wieku, boję się spotkania z Chrystusem twarzą w twarz. Boję się, że On mnie nie pozna. Powie: nie znam Ciebie. Po prostu Cię nie znam. Nie wiem, kim jesteś. Nawet nie znam Twojego imienia, choć na chrzcie to ja Ci je nadałem. Byłeś biskupem, byłeś jałmużnikiem, zajmowałeś się biednymi w imieniu papieża. Ciekawe. Nic o tym nie wiem. Tak może się naprawdę stać. I naprawdę tego się obawiam. Bo w tym moim zabieganiu, ale i w całym moim życiu jest wiele rzeczy, które podobają się światu. Są po prostu na medal. Robią wrażenie, wzbudzają może i podziw. Są bardzo potrzebne i pożyteczne. Ale mogą nie mieć żadnej zasługi przed Bogiem. Bóg tych moich czynów nie rozpoznaje, choć świat będzie mi dawał medale. W oczach ludzi mogę wydawać się dobrym i pobożnym człowiekiem, ale Bóg patrzy na moje serce i wie, że nie zawsze tak jest. Że nieraz nie ma tam pokoju Chrystusowego. A jeśli moim sercem nie rządzi pokój Chrystusowy, to Chrystus mnie nie rozpoznaje. I jeszcze jedno pytanie. To kto rządzi moim sercem? Święty Paweł dziś nam podpowiada, jak żyć, co robić, by podobać się Bogu. To znaczy, by moje serce było pełne Chrystusowego pokoju. Wszystko. Cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, mówi święty Paweł. Wszystko niech będzie ze względu na Niego. Wszystko niech będzie po prostu dla Niego. Kiedy papież Franciszek dokładnie rok temu w samolocie do Rio, jechaliśmy na Światowy Dzień Młodzieży, mówił mi, jak ma wyglądać moja funkcja biskupa ulicy. Mówi, sprzedaj swoje biurko. Nie mieszkaj na Watykanie, choć masz do tego prawo. Nie czekaj, aż biedni będą ciebie szukać. Ty ich szukaj. Idź i szukaj biednych. Narób kanapek i idź ich szukaj. Ale jak ich znajdziesz, to nie wystarczy dać im twój dar. Zjedz to z nimi. A jak dajesz jałmużnę? Jałmużna jest dzieleniem się sobą z innymi. To nie są pieniądze. Zauważcie, że drogie kobiety, matki, kochane babcie, to wy jesteście pierwszymi jałmużnikami w domach. Przecież dajecie co najpiękniejsze swoim dzieciom. Jak pokroicie szynkę, to najlepsze części idą dla dzieci. A ostatnia idzie dla mnie, zupełnie jak inaczej niż w świecie. Najlepsze zachowujemy dla siebie, a jak już buty się nie nadają, to do Caritasu. Papież mówi tak. No więc zobaczymy, czy się nadajesz. Jak idziesz ulicą i widzisz biednego, to jak mu dajesz to, co ci zbywa, bo dajesz mu jedno euro, co nie ma żadnego znaczenia i nawet powiedzą ci niektórzy, że niszczy podszewkę w marynarce. I dajesz to nic. Patrzysz ubogiemu w oczy, czy nie? Czy tylko rzucasz i idziesz dalej? A jak już mu dasz ten pieniążek, to dotykasz się jego ręki, czy nie? A jak już się dotkniesz, to kiedy się odwróci, wycierasz natychmiast rękę, żeby nie mieć nic z nim wspólnego, żeby się nie zarazić? W miniony poniedziałek pojechałem na Tor Vergata, to jest taka dzielnica Rzymu, gdzie mamy 1600 Erytrejczyków w ciągłej migracji. Ci, którzy przypływają, nie mają nic, chudzi jak palec, kobiety na ogół zgwałcone, bo to jest bilet przejazdu przez Libię. Uciekają przed wojną. Otóż papież mówi tak. To są dzisiejsze czytania. Jak dajesz cokolwiek drugiemu człowiekowi, to mów to Jezu dla ciebie. Kiedy rozdawaliśmy im mleko, bułki, było 300 litrów w kartonikach, zmuszałem sam siebie do mówienia Jezu to dla ciebie, Jezu to dla ciebie, Jezu to dla ciebie. To była najpiękniejsza modlitwa mojego życia, najpiękniejsza litania do Boga. Bo jaka jest różnica między nami pomagającymi a pracownikami socjalnymi? Oni są lepsi, są lepiej wykształceni, mają lepsze środki. Ale my to robimy ze względu na Jezusa. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Byłem chory, przyszliście do mnie. Kapłan po konsekracji, kończąc modlitwę eucharystyczną, kiedy podnosi już ciało Chrystusa i krew pańską, śpiewa, że wszystko przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Jeśli zachowamy ten porządek, wtedy naszymi sercami zaczyna rządzić pokój Chrystusowy, Chrystusowy pokój. Wtedy Chrystus zaczyna we mnie oddychać i działać. Wtedy Chrystus cierpi i raduje się ze mną. Jezu, to dla Ciebie. Ale jak ten pokój się zdobywa? Jak można go otrzymać? Co muszę zrobić? W jaki sposób żyć, by pokój Chrystusowy rządził moim sercem? Słyszeliśmy w Ewangelii na dzisiejszy dzień przeznaczonej, że najbliższa rodzina Jezusa wraz z Maryją, być może zaniepokojona o Jego los, o tym, co już mówiono o Jezusie, że chcą Go zabić, chce nagle z Nim rozmawiać. Oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze, zupełnie jak my przed tym pięknym sanktuarium, i chcą mówić z Tobą. A Jezus, wyciągnąwszy rękę, wskazując na zebranych, powiedział: kto pełni wolę Ojca mojego, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Ten, kto pełni wolę Ojca mojego, nie Unii Europejskiej, nie prawa, które stawia się ponad prawem naturalnym, ale kto pełni wolę Ojca mojego, ten jest bratem, siostrą i matką. Oto sekret podobania się Bogu i kochania Boga. Oto sposób, jak nasze serca możemy napełnić pokojem Chrystusowym. Pełnić wolę Boga, a nie swoją. Przecież w każdej modlitwie Ojcze Nasz to mówimy. Bądź wola Twoja, a nie moja. Moja wola kończy się grzechem. Muszę iść się spowiadać. Twoja wola kończy się podobaniem się Tobie i światu. Choć świat na początku się odwraca, jak chociażby od lekarza, który nie chce zabić. Pozwolić Mu działać we mnie i przeze mnie. Zaprosić Go do najprostszych czynności mojego dnia. Robić wszystko z Jezusem. Cieszyć się, cierpieć, pracować, przyjmować gości i zapraszać Go tam, gdzie w życiu sobie nie radzę. Przecież, Panie, Ty wiesz, że czasem w życiu sobie nie radzę. Nawet tam, gdzie miłość po błocie chodzi. Do mojego rozwiedzionego małżeństwa. Zaprosić Go wtedy, kiedy ktoś mnie kopnął w serce. Odrzucił mnie, niszczy mnie. Kiedy nie radzę sobie z moimi uczuciami. Kiedy nauk zupełnie zawładnął moim życiem. Zapraszam Cię, Jezu. Podobać się Bogu i kochać Boga to znaczy pełnić Jego wolę, a nie swoją. W każdych okolicznościach mojego życia. To wypełniać obowiązki stanu. Dziecka, kobiety, matki, babci. Do tego stopnia zaprosić Go do mojego życia, że wszystko, co robię, to robię z Nim. I mogę wtedy powiedzieć za świętym Pawłem: to już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Papież powiedział mi, że na początku ta funkcja bycia z biednymi będzie Ci bardzo ciążyła. Mówił: nie tylko zjedz z nimi, ale jak czasem przyjdzie, to i prześpij się z nimi. Ale potem będzie to najpiękniejsza cząstka duszpasterska Twojego życia, bo będziesz robił to, co robi Chrystus. I już nie Ty będziesz żył, tylko będziesz narzędziem Jego działania. To On będzie działał w Twoim marnym charakterze, wykształceniu, kulturze. On będzie potrafił zdziałać cuda. Po to właśnie jest ten cały nasz wysiłek, by zasłużyć na niebo. Albowiem tylko dobre uczynki spełniane bezinteresownie, z czystej miłości do Boga, zasługują na życie wieczne. Przecież w momencie śmierci wszystko zostawiamy i pójdą za nami tylko dobre czyny o naszych ludzkich rąk, albo niestety te, które nam się nie udały. Papież Franciszek jest bardzo dosadny i mówi tak: a widział ktoś z was kondukt pogrzebowy i żeby za nim jechały ciężarówki z meblami i rzeczami, które kiedykolwiek kupiliśmy? No nie. No to co idzie do nieba? O dobre czyny moich ludzkich rąk. Jan Paweł II, za którego kanonizację w szczególny sposób dziś dziękujemy, umierał na oczach świata przez 5 długich lat. Wraz z innymi ceremoniarzami widziałem to podczas każdej celebracji. Modliliśmy się z arcybiskupem Marinim, żeby Jan Paweł II zdążył jeszcze tylko otworzyć drzwi jubileuszowe w roku 2000, a potem to już wola Boża. Nikt z nas nie mógł przewidzieć, że to będzie jeszcze 5 lat cierpienia na oczach świata. Podczas jednej z mszy świętych na placu świętego Piotra nachyliłem się do papieża, widząc, jak bardzo cierpi, jak w żaden sposób nie może znaleźć sobie dogodnego miejsca na fotelu, żeby zmniejszyć ból. I powiedziałem nieśmiało: Ojcze Święty, mogę w jakiś sposób pomóc? Papież odpowiedział: mnie nie można już pomóc. I za chwilę dodał: ale tak już musi być. Potem jeszcze było 5 lat tego cierpienia. Ale Jan Paweł II wszystkie sprawy Kościoła i swoje osobiste rozwiązywał według Ewangelii. To ona była normą jego życia. To dzięki niej zdobył pokój serca. I nawet kiedy już po ludzku nic nie mógł, to wszyscy, którzy przychodzili go spotkać, spotykali Chrystusa. I właśnie Chrystus obecny w papieżu zmienił ich życie. Bo święty to człowiek, który sobą nie zasłania Boga. Wręcz przeciwnie, staje się jego monstrancją, jego tabernakulum, naczyniem, w którym nosi się Boga. Święty to nosiciel Boga. Przypomnijcie sobie, jak ostatni raz Jan Paweł ukazał się w oknie. Nie mógł już mówić. Podniósł tylko niezgrabnie rękę, która mu się trzęsła, a wszyscy natychmiast uczynili znak krzyża. Bo kto jest blisko Boga, to jest jednym wielkim błogosławieństwem dla wszystkich, którzy są wokół Niego. Chcecie, by wasze rodziny, w waszych domach było błogosławieństwo Boga? Bądźcie świętymi. Bądźcie świętymi. Bo święty jest błogosławieństwem dla wszystkich, którzy są wokół Niego. Człowiek żyjący Bogiem roznosi po świecie Bożą woń, Boży zapach, dokądkolwiek pójdzie. Staje się ikoną Boga. Wszystko, czego się dotknie, staje się święte. Bo to nie on czyni cuda, ale Bóg, który jest w nim. Tak może być też z nami. Przecież za chwilę spożyjemy najświętszy sakrament. Wchłoniemy Boga. Staniesz się tabernakulum żyjącym. Po komunii powinienem przed Tobą przyklęknąć, bo jesteś pełny Boga. Zanieś Go do swojego domu. bo tam ani wasz biskup, ani żaden ksiądz wejść nie może. Stań się kluczem do tabernakulum w swoim domu. Otwórz przestrzeń swojego życia, swojej rodziny na Boga. W kaplicy Redemptoris Mater jest mozaika odnowiona przez Jana Pawła II. Jest tam chyba jedyna scena, gdzie rodzice Jezusa tańczą. To jest w ogóle ewenement, że ktoś na Watykanie tańczy. Otóż w centrum tej mozaiki jest Pan Jezus. I ta para tańcząca w tym pląsie przepięknym, mężczyzna stoi tyłem do Jezusa, a kobieta tak prowadzi, choć to nam się wydaje mężczyznom, że to my prowadzimy, tak prowadzi umiejętnie, że zbliża tego człowieka do Boga. On nawet nie wie, kiedy zauroczony miłością do swojej żony idzie w kierunku Boga. To wy jesteście tymi, którzy kształtują sanktuarium domowe, które czynią pokój w naszych sercach, które ukierunkowują nas na Boga. Kochane nasze kobiety, zaczynając od tych najmłodszych, aż po nasze ukochane i tak potrzebne światu babcie. Jak wam będzie tak ciężko w życiu i podobanie się Panu Bogu będzie związane z bohaterstwem codziennego życia, to bardzo was proszę, popatrzcie na kwiaty, choćby te, które są tu przy ołtarzu. One nauczą was najprostszej teologii. Otóż kwiaty są beztroskie w obdarzaniu pięknem. Obdarzają tym pięknem i dobrych, i złych. Nie dzielą ludzi. One są piękne dla wszystkich. Beztroskie w dawaniu piękna. Kwitną i są urocze, nawet jak nikt na nie nie patrzy. One są dobre na każdą okazję. I na chrzest, i na pogrzeb. I kiedy jestem zakochany po uszy, i kiedy muszę przeprosić. Patrzcie często na kwiaty. Uczmy się od nich. Są dobre, beztroskie w dawaniu piękna i dobre na każdą okazję. Niosą piękno przy każdej okazji. I jeszcze jedno, one kwitną zawsze ku górze. I są piękne nawet dla tych, co na to nie zasługują. Sekretem ich piękna jest to, że nie robią nic innego, jak wypełniają wolę Boga, który je stworzył. Bądźcie najpiękniejszymi kwiatami. Pachnijcie Bogiem. Amen.